Rozmowa o dziewiątej.
Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
A naszym gościem dzisiaj jest synowiec, radny klubu Kocham Gorzów. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam również.
Mamy nadzieję, że to jedna z ostatnich już rozmów w takiej formie, czyli w formie telefonicznej. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy widzieć się w studio, ale damy sobie radę. Panie radny, tematy miejskie. Obserwuje pan nawet z okna swojego biura, jak idzie remont, nie wiem, ulicy Sikorskiego, co dzieje się na Chrobrego. Jest pan usatysfakcjonowany postępami na Sikorskiego w tej chwili? Zacznijmy od takich tematów szczegółowych.
To znaczy, wie pan, w Gorzowie niektóre inwestycje drogowe idą tak, że raduje się serce. Myślę tutaj przede wszystkim o ulicy Szczecińskiej, o DK22, wylot na Strzelce Krajeńskie.
Chrobrego ruszyło z przytupem, tutaj chwalą mieszkańcy,
tak,
nawet w niedzielę
tak,
prace
trwały. Natomiast Sikorskiego, wie pan, to jest jakiś straszliwy problem, nierozwiązywalny właściwie. Wszyscy się już przyzwyczaili, że ta inwestycja będzie trwała Bóg wie ile jeszcze lat, ponieważ końca tam nie widać. To jest strasznie smutne przede wszystkim, że nie mamy centrum. Z jednej strony zrobione jakąś betonową pustynię na odcinku koło katedry, a prace w wielu miejscach trwają i nie widać, aby one się skończyły w ciągu najbliższych tygodni. Niestety.
Będziemy do tego wracać. Jeszcze o inwestycjach dzisiaj porozmawiamy, ale zacznijmy od pandemii, od tego, jaki wpływ ma pandemia na życie w naszym mieście. Gorzowska Dycha, tak zwana popularna Gorzowska Dycha, czyli program, który ma wspomóc przedsiębiorców, został dofinansowany ten program. Ponad 1 300 000 dodatkowych środków miasto wygospodarowało. Jak pan ocenia tą kwotę i cały program?
Znaczy, wie pan, ja oceniam ten program przez pryzmat wszystkich innych programów, które dotyczą przedsiębiorców, w tym również i mnie, bo też jestem człowiekiem, który prowadzi działalność gospodarczą, zatrudnia ludzi i też mam problemy, tak jak większość przedsiębiorców. Ja szczerze mówiąc jeszcze nie znam nikogo, kto by z tego programu skorzystał. Trudno mi jest oceniać. Sam pomysł oczywiście jest dobry, jeżeli miasto wypruwa sobie żyły, żeby dać pieniądze potrzebującym. To jest bardzo, bardzo pięknie, aczkolwiek wszystkie programy mają jedną wadę, idą strasznie powoli. I to jest jakby od samej góry aż do samego dołu.
Jeśli chodzi o finansowanie z programów tutaj tarczy ochronnej, to słyszymy, że w Gorzowie sytuacja jest wręcz wzorcowa, że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie działa wzorcowo, jest tutaj przedstawiany w ten sposób i pieniądze docierają do przedsiębiorców.
Jeżeli przedsiębiorcy tak mówią, to znaczy, że tak po prostu jest. No, nie można krytykować wtedy, kiedy coś się dzieje normalnie. Nie mówię dobrze, ale normalnie. Jeśli tak jest, to być może okaże się, że nasze województwo, czy w ogóle Gorzów, no, zajmie pierwsze miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o koronawirusa, ale również o pomoc potrzebującym. Ponieważ wszędzie w Polsce słyszy się tylko narzekania, no a u nas koronawirus jest takim bytem wirtualnym, tak, którego nikt nie odczuwa.
Mówi się, że to może być także i dla nas pewnego rodzaju pułapka, że już powolutku tracimy jakby tą czujność. Uważa pan, że rzeczywiście może dojść do czegoś takiego?
Nie, nie uważam. Ja się koronawirusa nie boję. Moja rodzina funkcjonuje normalnie. Dziecko chodzi do przedszkola od momentu, kiedy zaczęły przedszkola być otwierane. Staram się funkcjonować na 100%, tak jak przed tą tak zwaną epidemią, pandemią, czy Bóg wie, jak to tam nazwać.
Dzisiaj uczniowie klas 1-3 mogą wrócić do szkół na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Czyli tutaj nie ma z pańskiej strony żadnych obaw. Choć oczywiście samorządy też musiały tutaj pewien wysiłek ponieść, prawda? Przygotowując placówki do tego przedsięwzięcia.
No i bardzo dobrze, wie pan, no trochę ostrożności zapewne jest konieczne, chociaż ja jestem gorącym zwolennikiem modelu szwedzkiego, który zakłada, że nie robimy prawie nic, a nie będzie u nas i tak gorzej niż gdziekolwiek indziej. I to się sprawdza u nich, a ratują gospodarkę.
Choć z drugiej strony model szwedzki, tutaj coraz więcej znaków zapytania, bo rzeczywiście coraz więcej przypadków zgonów jest w Szwecji, ale może zostawmy, bo nie będziemy tego rozstrzygać. Wróćmy do tematów miejskich. Kłopoty instytucji miejskich spowodowanych właśnie przez niefunkcjonowanie, między innymi Filharmonia, tutaj mówi się o 1 000 000 złotych, między innymi Słowianka, OSIR. Jak pan myśli, jaki to może mieć wpływ na funkcjonowanie miasta w ogóle?
Znaczy wie pan, no wszyscy będziemy biedniejsi, bo miasto będzie biedniejsze. Będziemy musieli zacisnąć pasa, zaniechać pewnych inwestycji, zwłaszcza takich miękkich, ponieważ skądś te pieniądze będą się musiały wziąć. No nie nadrobi Słowianka, nie nadrobi Filharmonia, nie nadrobią przedsiębiorcy, nie nadrobi nikt, kogo uderza ta sytuacja. Uderza praktycznie wszystkich, niektórych tak ciężko, że nawet mimo pomocy państwa nie przeżyją. Myślę tu głównie o hotelarzach na przykład, wielu restauratorach i tak dalej. No ale cóż, taką mamy sytuację i wszyscy powinniśmy sobie nawzajem, o ile to jest możliwe, pomagać. Jak tylko przepisy zelżeją, starać się wszystkim przedsiębiorcom w miarę możliwości pomóc, zamawiając usługi, kupując i tak dalej, starając się żyć normalnie.
I wybierając przedsiębiorców i usługi lokalne, prawda? To apeluję o to wszystko.
Ale to jest poza jakąkolwiek dyskusją, że tak, bo jednak bliższa koszula ciału i ważne jest to, żeby hotel Mieszko nie splajtował, a nie coś, co od nas jest kilkaset kilometrów.
Dobrze, ale nie ma groźby, że właśnie, że no nie chcę mówić o Filharmonii, bo to jest osobny temat, duże dofinansowanie, ale że taka Słowianka na przykład nie splajtuje, że zamkną nam basen?
Znaczy wie pan, splajtować się splajtuje, dlatego że tutaj działalność gospodarcza oczywiście jest ograniczona do zera, no niemniej jednak jest to spółka dotowana dosyć mocno przez miasto i miasto ma interes w tym, żeby pomagać. Normalny przedsiębiorca no na taką pomoc w takim wielkim zakresie liczyć nie może, ale Słowianka czy Filharmonia, które bazują na pomocy miasta, muszą na taką pomoc liczyć i muszą ją dostać.
Aczkolwiek trzeba podkreślić, bo mówiła o tym prezes Słowianki na naszej antenie. Słowianka skorzystała z tarczy ochronnej i tutaj z tych programów rządowych i dzięki temu nie będzie zwolnień, mówiła o tym pani prezes.
No to jest pocieszająca wiadomość. Trzeba zbilansować oczywiście to wszystko, czyli pomoc i rzeczywiste straty. Być może ta pomoc miasta nie będzie potrzebna albo będzie potrzebna w stosunkowo niewielkim do panowania zakresie.
Czy w klubach radnych, czy w całej grupie radnych dyskutujecie już na temat, no właśnie, cięć w sensie inwestycji, bo przecież inwestycje kolejne się rozpoczynają i to są potężne inwestycje, idą przez miasto szeroką ławą, przekopy i tak dalej. Nie widać tutaj żadnego zatrzymania, ale mówi się o tym, że w niedalekiej przyszłości trzeba będzie podjąć decyzję o bolesnych ruchach.
Znaczy wie pan, te inwestycje, które są prowadzone, one mają już pospinane budżety i to nie są tylko pieniądze z miasta, przeważnie spoza miasta, więc trudno zatrzymać budowę dojazdowej drogi do S3 czy Centrum Edukacji Zawodowej. Natomiast przyszłe inwestycje, które no można realizować teraz, a można za rok czy za dwa, pewno będą przesuwane. No nie chcę wymieniać teraz, bo jest parę dużych inwestycji, ale myślę, że to po dyskusji z władzami miasta i z radnymi no wybierzemy, co można ewentualnie ograniczyć, przesunąć, a czego nie.
Prezydent mówił o tygodniach, miesiącach, kiedy ta decyzja musi zapaść, natomiast czy już, nie wiem, rzeczywiście jest jakiś wstępny projekt, nie wiem, wstępna lista tych inwestycji, które mają zostać...
Nie, niczego takiego nie ma, dlatego że każdy ma inne priorytety, trzeba siąść i wtedy ewentualnie dojść do jakiegoś konsensusu. Dojdziemy na pewno, bo nie ma wyjścia po prostu. Nie będziemy się kłócić w takiej sytuacji.
No, dyskusja już trwa na przykład a propos hali Gorzowskiej. Wyobraża pan sobie zatrzymanie tej inwestycji?
Wie pan, że to być może będzie pierwsza ofiara cięć.
Najczęściej o niej się mówi, ale ma też dużo zwolenników, więc sam prezydent mówi, że nie wyobraża sobie jakby zamrożenia tej inwestycji. Przejdźmy już do pracy radnych. Tablety to jest taki temat, który gdzieś tam w opinii społecznej się pojawił. Mocno radni są krytykowani za, no, nazwijmy to inwestycje, czy wydanie pieniędzy.
Czy wie pan, myślę, że to jest jakieś koszmarne nieporozumienie. Koszt wszystkich tabletów, z tego co się orientuje, to jest kwota kilkunastu tysięcy złotych. Kilkunastu tysięcy złotych. Koszt ten był poniesiony w takiej intencji, żeby ułatwić pracę. Skoro nie mogą radni przychodzić na posiedzenia, to żeby mieli taki sam sprzęt zunifikowany i przez ten czas niezbędny, żeby na tym sprzęcie pracować, a potem te tablety, jako że nie stanowią one własności radnych, zostaną miastu zwrócone, a miasto z nimi zrobi to, co będzie uważało. Być może przekaże je potrzebującym, potrzebującej młodzieży. Ja tu nie widzę kompletnie jakby jakiegokolwiek problemu. To jest po pierwsze. Po drugie, radni wcale nie chcieli tych tabletów, ani nie było żadnego głosowania na ten temat. Ja w ogóle na tym temacie nigdzie nie wypowiadałem, bo nikt nigdy mnie o zdanie nie pytał. Przyniesiono mi tablet, powiedziano, że wszyscy takich tabletów muszą korzystać, bo taka jest potrzeba, a potem trzeba je zwrócić. To nie był żaden prezent dla radnych. Więc jakby robienie problemu z wydatku, który właściwie nic nie kosztuje, w tym sensie, że w budżecie miasta są to grosze, a i tak potem będzie można potrzebującym to przekazać, to nie jest żaden problem, kompletnie żaden.
Czyli ta opinia wśród niektórych radnych, że no, tak jakby ich parzyły te tablety, chcą komuś oddać, przekazać, to jest czysta demagogia.
To oni mają do przekazywania, przecież nie dostaliśmy tego w darowiznie, w związku z tym nie można tego przekazywać. Trzeba będzie oddać to miastu, a miasto je przekaże czy daruje komu będzie uważało wedle potrzeb.
Dobrze, a dyskusja na temat tego, czy radni powinni otrzymywać pełne wynagrodzenie, kiedy będą na zwolnieniu lekarskim, czy nie? Zresztą
uchwała... To jest przesądzona, wojewoda uchyli decyzję większości radnych, bo nie wszystkich. Ja byłem przeciwko temu zdecydowanie, tak jak i mój klub, bo uważam, że to jest kompletna bzdura. Życie to potwierdziło i tyle. Ci, którzy głosowali za, powinni się w piersi uderzyć, pochylić lekko głowę ze wstydu i to wszystko.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Niedługo kolejna sesja Rady Miasta. Dalej przez tablety, prawda? A to się sprawdza. Ta dyskusja mogła się odbyć.
Wie pan, ja tak sesji nie lubię. Bezpośredniość obrad to jest bezpośredniość. Reszta to jest taka nędzna namiastka.
Mam nadzieję zatem, że kolejne nasze spotkanie odbędzie się już w studio. Jerzy Synowiec, radny klubu Kocham Gorzów, gościł na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.